Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach jest dzisiaj moim gościem dnia. Witam serdecznie. Panie pośle, zaczniemy od sprawy najbardziej aktualnej, tej, którą żyje cała Polska i nie tylko. Wczoraj podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku podczas Światełka do Nieba na scenę wdarł się nożownik i dwukrotnie ugodził nożem prezydenta Pawła Adamowicza. W tej chwili stan pacjenta określany jest jako bardzo ciężki. Najbliższe godziny zadecydują o życiu prezydenta Gdańska. Co pan sądzi na temat tej bulwersującej sprawy?
Dla mnie to jest coś niewyobrażalnego, że doszło do takiego aktu, że doszło do no, wydawało mi się, że w Polsce takie, jeszcze parę lat temu wydawało mi się, że takie rzeczy w Polsce się nie dzieją, że gdzieś tam na świecie. No, dla mnie rzecz jest po prostu, nie potrafię tego określić. No, wyskakuje ktoś, nie wiadomo, czy to jest chory psychicznie, czy tylko owładnięty jakąś taką nienawiścią człowiek, no ale no, zarówno szaleństwo, jak i jakieś owładnięcie nienawiścią prowadzi, może prowadzić do takich rzeczy. No,
nieakceptowalne,
no, ja jestem,
tak
no,
by pan
absolutnie,
powiedział.
Pani redaktor, to w ogóle dla mnie rzecz niewyobrażalna jest, że są tacy ludzie w Polsce, że coś takiego mogło się zdarzyć. Dla mnie to jest po prostu rzecz no, nie do w ogóle nie do oceny nawet. No, jak można wyskakiwać kogoś z tłumu i osobę nie mającą nic wspólnego rzekomo z tą jego rzekomo krzywdą atakować i życzyć mu śmierci. To jest po prostu, ja tego absolutnie nie akceptuję, potępiam i trzymam kciuki, żeby pan prezydent jak najszybciej wrócił do zdrowia.
A czy takie zdarzenie powoduje, że ma pan taką myśl, że nie możemy czuć się w Polsce bezpieczni?
No, w 40-milionowym społeczeństwie no, zdarzają się ludzie szaleni albo owładnięci jakąś manią. No, z tego trzeba sobie zdawać sprawę. No, wszędzie. Ja myślałem, że Polacy są bardziej rozsądnym narodem niż inni, no, ale u nas też tacy są tacy ludzie, którzy są zagrożeniem dla innych.
Czyli trzeba uważać. Ochrona powinna być nasilona na takich imprezach? Jak
no,
pan uważa?
No tam była przecież ochrona, były wszystkie przepisy, przepisy dotyczące zgromadzeń publicznych były przestrzegane, no ale no, takie rzeczy niestety, z takimi rzeczami, o takich rzeczach trzeba myśleć, takie rzeczy mogą się zdarzyć, chociaż nikomu tego, absolutnie największemu wrogowi tego nie życzę, ale trzeba myśleć, trzeba zabezpieczać się. No.
Będzie pan miał taką myśl przed publicznymi wystąpieniami?
Nie będę miał takiej
rzeczy. Nie będzie się pan obawiał?
Pani redaktor, no jak w ten sposób można dojść do jakiejś no, paranoi. No przecież idę na ulicę i też samochód mnie może potrącić. No w końcu do czego byśmy doszli? Są wariaci, wiem, że czasami Bogu ducha winnego zdarzają się przypadki, że kogoś na ulicy zaatakuje jakiś bandyta. No to w ten sposób dojdziemy do paranoi, doszlibyśmy do paranoi. No ja współczucie rodzinie pana Adamowicza naprawdę i trzymam kciuki, żeby jak najszybciej z tego wyszedł.
Panie pośle, za nami pierwszy weekend zbiorowych polowań na dziki. Polowania polegają na tym, że są prowadzone równocześnie w obwodach łowieckich sąsiadujących ze sobą powiatów. W ten sposób myśliwi mają walczyć z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Tymczasem coraz więcej naukowców uważa, że nie jest to skuteczna metoda walki z chorobą. Jakie jest pana zdanie na ten temat?
Panie redaktor, nie wiem, co to za naukowcy.
No z Wydziału Biologii chociażby.
No ja wiem, ale jacy to naukowcy, to są tacy, którzy się, znam takich naukowców, nic nie ujmując naukowcom, którzy się trzęsą nad jakimś robaczkiem, a nie interesuje ich przyszłość całego państwa. I tutaj mamy dokładnie taki przykład. Nawet Komisja Europejska, gdzie poglądy na temat ochrony środowiska są bardzo silnie akcentowane i tam naprawdę z przesadą ciągle napominają Polskę dotyczącą ochrony środowiska. Przecież my mamy jedno z najzdrowszych środowisk w Europie. Ciągle jesteśmy pouczani albo próba karania. Nawet Komisja Europejska powiedziała, że to jest właściwa droga do ograniczenia tej postępującej epidemii ASF-u. No i to jest jedna z metod i bardzo dobrze, że rząd z tym walczy, że przyjął tą decyzję. Ja proszę Państwa przypomnę, bo wiele o tym się mówi, ale przypomnę, że mam dane od 2012 roku, gdzie od 2012 nigdy nie odstrzelono mniej niż 220 tysięcy dzików rocznie, a w poprzednich trzech latach ponad 300. I w tym roku ma być odstrzelone 210 tysięcy. I wychodzą...
To skąd taka fala protestu? No więc protestują wszyscy, artyści, naukowcy. No, jak
pani,
się panu wydaje?
No pani redaktor, no właśnie chciałem te liczby powiedzieć. Nigdy w ostatnich 6 latach nie zestrzelono mniej niż ta planowana liczba w tym roku. No to jest jakaś aberracja, no szaleństwo. No, moja babcia świętej pamięci, która mieszkała na wsi, mówiła, że się na opili szaleju chyba i całkiem Pan Bóg im rozum odebrał. No to trudno wyobrazić sobie, o czym ci ludzie mówią. Oni sobie nie zdają sprawy. Przecież abstrahując już od tej choroby ASF, ale musimy odstrzeliwać dziki i to w ilości co najmniej 200 tysięcy, ponieważ niezwykle szybko się mnożą. Obecne bardzo energetyczne plony powodują to, że lochy dzika nawet są w ciąży dwa razy w roku. Rozmnażają się w taki sposób, że my Polacy musimy ich naprawdę dużo odstrzeliwać, ażeby utrzymać populację na zdroworozsądkowym poziomie. I przecież słuchają nas również rolnicy w naszym regionie, to oni mogą powiedzieć, jakie szkody co roku dziki im robią na ich polach. Jeżeli zmniejszymy odstrzał dzika, to dopiero będą rolnicy mieli problem. No ja nie wiem, to jest jakieś szaleństwo. To już nie da się tych wystąpień w innych kategoriach oceniać. Ja patrzę, słucham, wydawałoby się poważnych ludzi, bo część z tych
to
ludzi,
są bardzo poważni ludzie,
których znam osobiście i oni mówią, jakby byli nietrzeźwi, no nie wiem, albo w jakimś szaleństwie, o błędzie, eksterminacja dzików, no proszę Państwa, to jest jakaś kompletna bzdura, no normalny
odstrzał
dzików. Panie
pośle, ale strzelać w lochy ciężarne, to jak to?
Ale pani redaktor, żeby była jasność, minister Kowalczyk wystąpił i wyraźnie powiedział, że jest rozporządzenie, które zabrania tego, żeby nie strzelali. Natomiast Komisja Europejska mówi, że jeżeli chora locha, to nawet ciężarną lochę warto, bo młode dziki, które się urodzą, będą roznosicielami tych chorób. No więc kto tu jest szalony? Czy Komisja Europejska, czy ci ludzie, którzy też powołują się na Komisję Europejską? To jest jakieś wariactwo. Mam nadzieję, że rząd się nie ugnie i będzie konsekwentnie to robił, bo taki jest interes Polski, całej Polski, nie tylko Podlasia i Lubelszczyzny, tam gdzie jest takie bardzo duże zagrożenie tą chorobą. Niemcy, którzy mają powierzchnię tylko o połowę większą jak Polska, czyli my mamy 312 tysięcy, oni mają gdzieś 450. A zastrzelili w zeszłym roku około 800 tysięcy dzików. 800, a u nas 200. No proszę Państwa, miej proporcje mocią panie, jak mówił poeta. Szaleństwo. To jest, pani redaktor, inaczej tego, jak w kategoriach jakiegoś szaleństwa nie da się wytłumaczyć.
Panie pośle, w tym tygodniu mają się nasilić protesty nauczycieli. Podobno lada moment rozchoruje się kilkudziesięciu nauczycieli w Szczecinie, a Związek Nauczycielstwa Polskiego twierdzi, że to jedyna forma protestu, która może przynieść efekty. Zgadza się pan z tym stwierdzeniem?
Pani redaktor, jeżeli nauczyciel odchodzi od uczniów, to jest dla mnie to samo, tak jak lekarz odchodzi od chorego w szpitalu. To jest dla mnie rzecz po prostu, no,
przykra. Przykra. Natomiast chcę powiedzieć tak. Gdzie był pan Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, kiedy przez 8 lat nauczyciele nie otrzymywali żadnej podwyżki, gdy zamykano z roku na rok coraz więcej szkół? I teraz przyszła pani minister Anna Zalewska, która podjęła się niezwykłego zadania zmiany polskiego szkolnictwa. I robi to konsekwentnie. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, gdy jeździła pani minister i opowiadała, co zrobi, to pan minister Broniarz mówił o tym, że wkrótce 40 tysięcy nauczycieli straci pracę. Tymczasem w ostatnich 2 latach przybyło 10 tysięcy miejsc pracy i zatrudniono 7 tysięcy nowych nauczycieli. Pan Broniarz mówił, że dzieci nie będą miały opieki. Dzieci mają bardzo dobrą opiekę. Pan Broniarz mówił o wielu innych sprawach, które w żadnej mierze nie sprawdziły się. Szkoły polskie mają się dobrze. Nikt nie zamyka szkół. Nauczyciele mają coraz większe zapotrzebowanie jest nauczycieli, a przecież pamiętamy, że jeszcze parę lat temu to ludzie, którzy kończyli studia pedagogiczne, to w większości szli na bezrobocie, bo każdy nauczyciel to potwierdzi, jak trudno było znaleźć pracę jeszcze 4 lata temu. I teraz podwyżki, pani minister, konsekwentnie z roku na rok pensje nauczycielskie są podwyższane. Przedtem przez 8 lat nie otrzymali żadnej podwyżki.
Teraz wnioskują o 1000 zł.
No i bardzo dobrze, że ja życzyłbym, żeby nauczyciele o 2000 nawet z dnia na dzień więcej zarabiali. No tylko, że pani redaktor, no nie ma takiej możliwości w budżecie. Konsekwentnie zwiększane jest wynagrodzenie. Pani minister, co jeszcze dla mnie ważne, zlikwidowała umowy śmieciowe. Dla mnie to było skandaliczne, że nauczyciele pracują na śmieciówkach. No, no, jak nasi rodacy w Wielkiej Brytanii na zmywaku, tak nauczyciele w swojej ojczyźnie byli traktowani. To wiele rzeczy zlikwidowano. Oczywiście chciałbym, żeby nauczyciele zarabiali jak najwięcej, bo to jest niezwykle odpowiedzialny zawód. Jak nauczyciel wykształci nasze dzieci, takich będziemy mieli za 20-30 lat obywateli. Dlatego to jest potrzebne i państwo powinno się troszczyć o wszystkich nauczycieli i to robi. No,
no ale nie ma szans na podwyżkę żadną?
Ależ pani redaktor, podwyżka będzie. Są pieniądze.
Ale nie o 1000 zł.
No pani redaktor, no tam wyliczano to jakieś kosmiczne kwoty. No, no nie da się wszystkich zaspokoić. Przecież przez 8 lat cała budżetówka w Polsce nie otrzymywała żadnych pieniędzy. Ja rozumiem, że ci ludzie są rozgoryczeni, że chcieliby zarabiać więcej, no ale no nie da się skokowo zwiększyć. W wojsku też w tej chwili pan minister Błaszczak ogłosił, jakie będą podwyżki. No też ja uważam, wojsko powinno więcej zarabiać, ale tam rozumieją, że tyle jest pieniędzy, ile jest i starają się to tak dzielić, żeby i starczyło i na inne rzeczy.
Panie pośle, wróćmy jeszcze na Stargardzkie Podwórko. Chciałabym zapytać o spójnię i potencjalnego sponsora. Nieoficjalnie mówiło się o tym, że będzie to Polska Grupa Energetyczna. Tymczasem mam wrażenie, że sprawa ucichła. Nie ma sponsora, nie ma pieniędzy.
Pani redaktor, no, sprawa nie jest ostatecznie zamknięta. Ja mówię o tym, myślimy. No, jest problem, wyniknął wielki problem ze spółkami energetycznymi teraz. Natomiast no, pracujemy nad tym.
Są szanse?
No, panie redaktor, szanse są zawsze, no a pracujemy nad tym. Jeszcze 2 miesiące temu sytuacja w spółkach była inna, teraz w związku z tym potężnym takim atakiem na te spółki energetyczne, no, kondycja finansowa tam się zmieniła.
To jeszcze chwilę o pieniądzach. Czy mamy szansę, my, Stargard i tereny przyległe, na inwestycje i na dofinansowanie rządowe?
Pani redaktor, cały...
Kiedy i ile?
Tego pani nie powiem, kiedy i ile, natomiast ja tylko mogę przypomnieć to, co zrobiliśmy już przez 3 lata. I warto to porównać z naszą historią. Buduje się i wkrótce będziemy mieli nowy budynek sądu. Jest to
to się dzieje. I to rozpoczęło się no, 2 lata temu. Rok temu rozpoczęto inwestycje. To się dzieje, to podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mamy nową halę, rozwija się i bardzo są perspektywy rozwoju naszego zakładu karnego w Stargardzie. To też jest ważne, bo to jest jakiś taki instytucja państwowa, no i są tam miejsca pracy. Ja uważam, że to jest potrzebna jednostka w Stargardzie, nie dlatego, że u nas przestępstwa są, no, tylko, że to gdzieś musi być, więc ja chciałbym, żeby to było i będzie w Stargardzie. Otrzymaliśmy prawie 20 milionów na remont naszej perły kolegiaty. I no, w tym roku ksiądz Janusz rozpocznie już inwestycje. Będziemy mieli perłę. Za chwilę, no, nie wiem, czy jeszcze w tym roku, ale rozpocznie się inwestycja dotycząca remontu torów kolejowych, naszych torów kolejowych, a to wiąże się z przebudową wiaduktów. Też będą te wiadukty, inaczej to zupełnie już nowocześnie będzie wyglądało. Mam przeobiecane, tylko nie wiem jeszcze, czy to będzie za rok, dwa, przebudowę, remont dworca kolejowego. To mnie bardzo zajmuje i sobie tak ambicjonalnie powiedziałem, że tu dopóki będę posłem, żeby to jeszcze przeprowadzić, żeby w Stargardzie stanął dworzec na miarę naszych ambicji, ale tym bardziej, że po drugiej stronie mamy to centrum przesiadkowe i to wtedy będzie takie naprawdę już z prawdziwego zdarzenia centrum przesiadkowe. Pracujemy nad inwestycjami drogowymi. Chciałbym, no ale to są moje plany, na razie to jest w sferze planów. Natomiast niewątpliwie są pieniądze i będą zagwarantowane na remonty naszych dróg lokalnych, gminnych i w całym powiecie, myślę. Tego pilnuję również z takich inwestycji, które jeszcze drobniejszych, no to oczywiście remonty, naprawy zabytków kultury, w tym przede wszystkim sakralne oczywiście.
Pilnuje pan tego?
No tak, tak postrzegam swoją funkcję, swoją pracę właśnie w sensie. To jest oczywiście dodatkowa, bo moim głównym zadaniem to jest to, co robię w Komisji Obrony. Natomiast no, Stargard, powiat, to jest moje miasto i województwo również bliższa ciału koszula.
Bardzo dziękuję. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach był moim dzisiejszym gościem.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do usłyszenia.